Słuchajcie, chyba musimy porozmawiać o kinie. Witamy w kolejnym odcinku podcastu, w którym co tydzień omawiamy, co też ciekawego mniej lub bardziej wydarzyło się w świecie kinematografii, tak polskiej, jak i światowej. No i w tym tygodniu początkowo wydawało się, że niewiele, ale na ostatniej prostej wjechało tyle mocnych newsów, że wydaje mi się, że będziemy mieli o czym gadać. Są ze mną Łukasz Muszyński i Marcin Pietrzyk.
Cześć. Dzień dobry.
Ja się nazywam Jakub Popielecki. No i będziemy rozmawiać o kinie przez najbliższy czas. Słuchajcie, i myślę, że powinniśmy zacząć od, wydaje mi się, najgłośniejszego newsa tego tygodnia. I to jest jeden z tych świeżych newsów, o których wspomniałem. No cóż, okazało się, że krytycy filmowi jednak nie zasługują na filmy. Quentin Tarantino ogłosił, że rezygnuje z projektu The Movie Critic, który przygotowywał od jakiegoś czasu. No i pytanie, jak się z tym czujecie?
No źle się czuję, no wiadoma sprawa, kurczę, jeden z najwybitniejszych reżyserów w historii Hollywoodu postanawia nakręcić film o nas, o tych ludziach, którzy krytykują filmy, narzekają i zarabiają za to pieniądze. I nagle dochodzi do wniosku, że jednak nie. Ale ten projekt długo meandrował, gdzieś tak zmieniał się. Początkowo mówiło się, że to będzie biografia Pauline Kael. Mm-hmm. Potem krążyły takie plotki, zresztą Wikipedia je potwierdza, że Tarantino postanowił, że to będzie film w zasadzie o Cliffie Buffie. Kontynuacja losów bohatera z pewnego razu w Hollywood i dlatego Brad Pitt miał się pojawić. Najpierw był kaskaderem i prawą ręką Ricka Daltona, a potem został człowiekiem piszącym o filmach, a teraz zupełnie zarzucił ten projekt. Nie wiem, co się stało. Myślicie, że to jest kwestia tego, że ktoś nie chciał dać dużo pieniędzy na film o krytyku filmowym, a może tego, że Tarantino boi się trochę, bo to w końcu ma być jego ostatni film.
Ja myślę, że to jest presja i to jest taka presja, jaką Tarantino sam na siebie nakłada. Skoro powiedział, że chce skończyć tym filmem, no to myślę, że celuje w arcydzieło.
No chyba tak, ale to jest właśnie to jest problem, prawda, że dobre jest wrogiem lepszego i, mhm. to jest chyba ten kazus, bo jeśli chodzi o pieniądze, to tutaj nie było problemu. Wydaje się, że Sony chciało bardzo tego ostatniego krytyka mu wziąć, filmowego krytyka, ale wygląda na to, że on po prostu nie czuł, że to jest coś, czym może zamknąć karierę. Pewnie gdyby to był 8 albo 9 film, to pewnie by powstał. To wydaje się,
łatwiej
że to
zrobić raczej przedostatni niż ostatni film
no,
w karierze.
Tak, no. To Quentin Tarantino konsekwentnie buduje swoją mitologię. To, że chce skończyć na 10 filmach, a nie przespączkowanie później tworzyć, jak będziemy o tym mówić, inni nestorzy kina jakby zachłysnęli się i teraz są sprinterami, jednego filmu nie skończyli, już mają 15 innych projektów. On jest konsekwentny, prawda? Zawsze mówił, że chce zrobić te 10 filmów. No, ta matematyka troszkę jest, powiedzmy, taka szemrana z
zależy
tymi 10.
Zależy, jak liczyć Kill Billa na przykład.
Dokładnie,
tak?
ale okej, okay, uznajmy, że to jest te 10 filmów, więc no on będzie niestety, wydaje mi się, że możemy tak czekać jeszcze z dekadę, aż uzna, że jest gotowy naprawdę nakręcić film. No to jest Tom Cruise będzie smutny, bo miał też zagrać w tym filmie, prawda? Specjalnie po to zaczął, miał odstawić na bok filmy akcji, żeby grać w autorskich projektach, a tu proszę.
Ale to chyba nie jest tak, że Quentin Tarantino nie nakręci żadnego filmu. Wydaje mi się, że jakiś nakręci i Tom Cruise pewno spróbuje się w niego wkręcić.
No ja myślę, że cały Hollywood spróbuje się w niego wkręcić, wystąpić w ostatnim filmie Quentina Tarantino, nawet w malutkiej rulce w jednej scenie. To jest coś, ale przypomnijmy, że Quentin Tarantino ma to do siebie, że on lubi porzucać projekty. Właśnie. Na lewo i prawo opowiada w wywiadach, że ma pomysł na to, tamto, siamto, owamto, a potem coś mu nagle jakby zmienia się w głowie i dochodzi do wniosku, że zajmie się czymś zupełnie innym. Przypomnijmy też aferę wokół Nienawistnej ósemki, kiedy wyciekł scenariusz przekazany jednemu z aktorów, aktor pokazał go swojemu agentowi i nagle jakby ta wersja zaczęła krążyć po całym Hollywood, też był obrażony na całym świat i doszedł do wniosku, że na pewno tego nie zekranizuje, ale jednak ciągnęło wilka do lasu. Więc kto wie, może i w tym przypadku mu się odmieni.
Ja mam z kolei taką myśl, że ja bym nie płakał tak bardzo, gdyby Quentin Tarantino przestał kręcić filmy. Znaczy, podoba mi się nowa ścieżka Quentina Tarantino, ścieżka pisarza, krytyka filmowego. Wydał dwie książki, obie są fajne. Te spekulacje o kinie wyszły właśnie po polsku i to jest bardzo, bardzo dobry kawałek krytyki filmowej, zwłaszcza te rozdziały o Brianie De Palmie. Jeśli chodzi o powieściową wersję Pewnego razu w Hollywood, to ja zdecydowanie preferuję ją od wersji filmowej. Zresztą tam jest ta podkładka pod Movie Critic, bo tam są te filmowe rozkminy Cliffa Bootha. Tam mamy szereg rozdziałów, w których Cliff Booth chodzi do kina i analizuje oglądane przez siebie filmy, między innymi takie jak klasyczny, erotyczny, szwedzki klasyk, jak szwedzki, erotyczny klasyk Jestem ciekawa w kolorze żółtym. Więc Tarantino jako pisarz jest wciąż w formie, to jest też taka niezbadana przez niego trochę przestrzeń. Tarantino jako filmowiec, no jak dla mnie on zaczął trochę jednak zniżkować, jakby Pewnego razu w Hollywood, pewnie jestem odosobniony w tej opinii, ale to jest najgorszy film Quentina Tarantino, więc spin-off tegoż nie wydawał mi się aż tak ciekawą perspektywą, chociaż przyznam, film o krytyku filmowym od Quentina Tarantino brzmi jak najbardziej super. Co więcej, tak jak mówię, rozkminy Cliffa Bootha książkowe były bardzo fajne, więc jeśli one miałyby być jakąś podstawą filmu, to jak najbardziej. Nie wiem, macie coś jeszcze do dodania w tej kwestii?
Jedna kwestia, jedna to taka, że to jest super coś romantycznego. Kiedy reżyser mówi, że rzeczywiście chce zrobić 10 filmów i w zasadzie całą swoją karierę traktuje jako jedno wielkie dzieło sztuki, że sobie wykuwa krok po kroczku pomnik, który będzie trwalszy od spiżu. No ale boję się, że jak on tak się trochę zamrozi w tym takim właśnie oczekiwaniu, stresie, że ma być 10 film, to nagle dojdzie do 70 i rzeczywiście będzie już w takim wieku, gdzie niewielu reżyserów ciągle jest w stanie zachować w sobie ogień. A o takich reżyserach za chwilę będziemy zresztą rozmawiać.
A troszkę spytam tak, a wierzyliście, że mu się to uda? W sensie myślicie, bo Marcin mówiłeś o tej jego konsekwencji, wierzycie, że udałoby mu się wytrzymać do końca życia, nie kręcąc filmu, po nakręceniu tego 10, bo Steven Soderbergh ogłosił, że przechodzi na emeryturę i zaraz niemalże błyskawicznie wrócił do pracy, bo łatwo jest sobie to zaplanować, łatwo jest nakręcić ten 10 film, pewnie trudniej będzie przestać. Wydaje mi się, że to jest... No tak jak będziemy zaraz mówić o Martinie Scorsese, może narkotyk to jest za dużo powiedziane, ale jest to jakiś sposób na życie. I wydaje mi się, że po tylu latach spędzonych na planach, spędzonych za kamerą, spędzonych na myśleniu o filmach, które chce się nakręcić, które się kręci, na kręceniu ich, może być trudno potem nie kręcić filmów.
Ja jednak będę się upierać, że to jest dla wielu filmowców narkotyk, że coś jest w tym, że nawet jeśli nie ma już pomysłu albo siły, albo wizji, to nie są w stanie przestać kręcić filmy. Dla mnie takim przykładem jest Terrence Malick, którego ostatnie filmy są dla mnie nieoglądalne. A on kręcił je w tempie, które było sprzeczne z jego naturą, bo przecież on w przeszłości robił film, kazał nam czekać na kolejny film, znowuż robił przerwę, a tutaj jeszcze nie zmontował jednego, już był na planie kolejnego, później wycinał połowę aktorów z pierwszego, prawda, a już planował trzeci, zanim ten pierwszy wyszedł, więc coś musi być jednak, że niektórzy z tych filmowców mają tak, że po prostu chyba samo bycie na planie, samo to tworzenie jest dla nich taką rzeczą, bez której nie są w stanie wytrzymać. Czy Quentin Tarantino do tej grupy należy? To trudno jest mi powiedzieć. On należy raczej do grupy, do której zaliczam też Guillermo del Toro, czyli takich, którzy dużo gadają o wielu projektach, niewiele z nich powstaje w rzeczywistości.
No tak, ale w przypadku del Toro to jest chyba tak, że często nie chcą mu dać pieniędzy na jakiś projekt. A w przypadku Tarantino on już ma taką pozycję, że cokolwiek by sobie wymyślił, to i tak te pieniądze dostanie. Poza tym wydaje mi się, że to, że na przykład on sobie pisze te książki, to tworzy sobie jakąś taką trzecią nogę w swojej karierze, żeby móc dalej gdzieś tam się kreatywnie spełniać, plus ma dzieci. A to jest zawsze studnia bez dna, jeżeli chodzi o czas, energię, więc na pewno będzie miał co robić. A tak skończy 10, odejdzie jako mistrz w wielkim stylu, żeby zrobił to dokładnie tak samo jak bohater Brada Pitta w finale Bankartów Wojny. Chyba wyszło mi arcydzieło, finito.
Właśnie, z drugiej strony Quentin ma już swoje arcydzieło i to nie jedno, więc może nie trzeba się spinać. Quentin, jeśli nas słuchasz, czekamy na twój kolejny film, nieważne jaki będzie. Nawet mimo tego, że nie podobało mi się Pewnego razu w Hollywood, wciąż czekam na twój kolejny film. A jak macie z Martinem Scorsese? Czekacie na jego kolejny film? Bo tutaj to jest jeden z tych przykładów też, o których chyba Marcin tutaj mówił.
No tak.
Reżyser, który nie może się zatrzymać. I chyba dobrze, bo wydaje mi się, że raczej trzyma formę wciąż.
No nie wiem, to znaczy po Wilku z Wall Street wydawało mi się, wow, to jest reżyser Nestor właśnie, który trzyma rękę na pulsie współczesnego kina i dystansuje dzieciaków, którzy dzisiaj niby rewolucjonizują kino, po prostu o tak, strzeli palcami i wychodzi mu arcydzieło. No ale już ten ostatni jego film dla Apple'a, to już jest...
O czasie Krwawego Księżyca.
Czas Krwawego Księżyca, dokładnie. To już łapie tam zadyszkę. Już nie wszystko jest cacy, już nie wszystko to mu wychodzi.
No dobra, ja też nie jestem fanem czasu Krwawego Księżyca, ale to nie jest pod żadnym względem kino kompromitujące reżysera.
Nie, jeszcze nie, ale biorąc pod uwagę, ile on ma projektów w zanadrzu, to jest się nad czym zastanawiać, bo pamiętajmy, ma Życie Jezusa, czyli ekranizację kolejnej książki...
Shusaku Endo.
Tak, tak, którą już jedną jego książkę zekranizował, Milczenie. Ma zrobić właśnie Sinatrę, projekt, nad którym pracuje już dwie dekady co najmniej. Do tego dochodzi jeszcze serial dla Foxa o świętych chrześcijańskich, gdzie ma być Maksymilian Kolbe, między innymi.
Serialowe Gangi Nowego Jorku. No i też projekt, który został zapowiedziany. Adaptacja książki tego samego autora, który napisał Czas Krwawego Księżyca, The Wager. O tym takim statku, na którym dochodzi do buntu, katastrofy. Potem wchodzi to wszystko ludożerstwo i tam też Leonardo DiCaprio ma grać. Więc projektów to on ma po prostu od groma. Pytanie tylko, ile z nich dojdzie do skutku. Ale ewidentnie próbuje jak taka wiewióreczka nazbierać sobie tych orzeszków jak najwięcej i mieć poczucie, że będzie mógł sobie przechodzić z planu zdjęciowego na plan.
No właśnie, bo pretekstem do poruszenia przez nas tego tematu jest to, że wracają pogłoski o tym, że Scorsese szykuje się do filmu Franku Sinatrze. Ten film o Jezusie wygląda na to, że to będzie pierwsza rzecz, którą nakręci. Sinatra jest jakby odłożony na boczny tor i czeka. Chociaż w przypadku, wydaje mi się, Czasu Krwawego Księżyca i Irlandczyka było tak, że te filmy miały powstać w odwrotnej kolejności, a potem tak się ułożył grafik, tak się ułożyły możliwości, pieniądze i różne inne okoliczności, że Irlandczyk powstał jako pierwszy, więc teraz też może nastąpić
do jakiegoś
przetasowania. No
to tutaj to zależy, bo wszystko jest już w zasadzie gotowe, jeśli chodzi o Jezusa, bo on to robi też poza jakby, finansuje to poza trochę odrębnie, to nie jest dla żadnej wielkiej wytwórni. Tam problemem może być to, że on chce kręcić w Izraelu, a jak wiadomo, Izrael nie jest jednak miejscem, gdzie można teraz bezpiecznie robić filmy. Natomiast z tego, co Variety podawało, bo to Variety zrobiło wielki artykuł o nestorach właśnie hollywoodzkiego kina i tam wspomina o Sinatrze, to tam wciąż jeszcze nie jest to dogadane z córką Sinatry, która jakby ma pieczę nad tym projektem, więc wszystko tutaj jeszcze jest... No on chce przekonać ją tą obsadą, prawda? I przekonać ją i przekonać inwestorów w Hollywood.
Bo zdaje się, że już parę lat wcześniej ten projekt upadł właśnie ze względu na propozycję obsadową, czyli na to, żeby to Leonardo DiCaprio wystąpił jako Frank Sinatra. I właśnie ten wybór castingowy córce Sinatry się chyba nie spodobał.
Tak, ona chciała George'a Clooney'a. Albo Johnego Deppa, już nie pamiętam, który z nich.
Są wymienni.
No to Depp odpada. Nie? Chyba cały czas jeszcze Hollywood mu nie przebaczyło na tyle, żeby mógł zagrać główną rolę. George Clooney już chyba trochę się zestarzał za bardzo do tej roli.
Ja też nie widzę Clooney'a jako Sinatry, to w ogóle jest nie ten typ.
Ja nie widzę DiCaprio jako Sinatry.
Nie, a ta scena z pewnego razu w Hollywood, jak tańczy właśnie w jakimś takim telewizyjnym wodewilu z papieroskiem w dłoni, otoczony tłumem tancerek, nie kojarzyło ci się to z Sinatrą?
Nie, jakoś średnio.
No dobra, tu możemy tylko spekulować. Wydaje mi się, że jeszcze jest trochę czasu, zanim pojawią się jakieś konkrety w sprawie tego tematu. Chyba, że macie coś do dania o Scorsese. Na pewno czekamy chyba na te filmy. Co?
On na szczęście należy jeszcze do tych twórców starszej daty, którzy jednak robią solidne kino. Nawet jeśli mam uwagi co do Czasu Krwawego Księżyca, to jest miejscami naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dobry film. Więc zarówno Jezus, jak i Sinatra, to są projekty, które są ciekawe. Ja bardziej czekam na Jezusa, ponieważ należy chyba do tego wąskiego grona, któremu się Milczenie podobało. I to, że na przykład Andrew Garfield ponoć ma wystąpić w w tym filmie o Jezusie, a on grał w Milczeniu, to jest dla mnie dodatkowy plus. Więc jeśli to byłoby takie uduchowione kino, kontemplujące trochę nauki Chrystusa, prawda, przez pryzmat zarówno japońskiego oryginału literackiego, jak i całej twórczości Scorsese'ego, to jestem jak najbardziej zaintrygowany i trzymam kciuki za ten projekt, mam nadzieję, że powstanie. Sinatra to okej, w porządku. No, teraz jest moda na biografię muzyków, więc może fajnie, że będzie biografia muzyka, który nie zmarł w wieku 30 lat, upiwszy się albo zażywszy niezliczoną ilość narkotyków.
No, Scorsese też wydaje się idealnym reżyserem do tej biografii. Obydwu panów łączą podobne korzenie, bo są Amerykanami z włoskimi korzeniami. Obaj mają coś wspólnego z mafią. Sinatra przez lata posądzano o to, że ma związki ze światem przestępczym. Scorsese'ego też od początku kariery przestępczość zorganizowana interesowała. No, a DiCaprio wciąż jest najjaśniejszą gwiazdą w Fabryce Snów. Więc gwarantuję A, widownie, B, że znajdą się pieniądze na to przedsięwzięcie. Jeżeli jeszcze dodamy do tego Jennifer Lawrence, bo o niej nie powiedzieliśmy, w roli Ava Gardner, czyli drugiej żony Sinatry. Wszystko się tu spina.
Dobra, czy spina się wam powrót Stevena Spielberga do tematyki no, pozaziemskiej, tak to możemy nazwać? Reżyser przygotowuje podobno film o UFO, oparty na własnym oryginalnym pomyśle. Jest już potencjalny scenarzysta, czyli David Koepp, z którym Spielberg pracował już przy Parku Jurajskim. Zresztą ten sam scenarzysta, który napisał nowy Park Jurajski, ten, który nadciąga, o którym rozmawialiśmy parę tygodni temu w podcaście. Jak to widzicie? Spielberg wraca do UFO. Czy to jest powrót wyczekiwany?
Spielberg to jest też taki chimeryczny twórca. On ciągle rozwija jakieś nowe projekty. Już są w fazie preprodukcji. Pamiętacie jeszcze Robokalipsy w ogóle z Chrisem Hemsworthem?
O matko, było, to miało
przecież,
już...
No, tak. To też już było o krok od realizacji, a potem doszedł do wniosku, że jednak tego nie interesuje i wziął się za coś innego. Teraz miał przecież kręcić Bulita z Bradleyem Cooperem. No i gdzie ten Bulit? Ani widu, ani słychu. Ale czasem tak jest, nie? Że on wyskakuje z jakimś takim pomysłem, ni stąd, ni zowąd, nagle się okazuje, że już ma scenariusz gotowy, wchodzi na plan zdjęciowy i kręci ten film w 60 dni. Jeżeli chodzi o sam powrót do UFO, czy co, bliskie spotkanie trzeciego stopnia, no i E.T. to są takie dwa projekty, które nam się włączają w głowie, kiedy myślimy Steven Spielberg.
No i Królestwo Kryształowej Czaszki.
Też. Widzisz, wyparłem to z pamięci w ogóle, że on ten film nakręcił. Czy czekam na to, jak na każdy inny film Spielberga, ale no, nie czuję jakiegoś takiego łaskotania i motyli w żołądku. Na razie przynajmniej.
Z dwóch panów S wolę Scorsese'ego. Spielberg...
Ale w ogóle, czy późnego Spielberga...
Nie, w tej chwili, późny, czyli to porównując to, co robią obaj panowie w ostatnim czasie, to mam większe zaufanie, że dostarczy Scorsese niż że dostarczy Spielberg.
A to ciekawe, bo ja na przykład, także ja dzielę karierę Stevena Spielberga na takie trzy wyróżniające się etapy. Pierwszy to jest ten etap klasyczny, wszystkie jego najważniejsze, najbardziej znane filmy, te, które wyrobiły mu nazwisko. Potem jest drugi etap, który zaczyna się gdzieś tak w połowie lat 90. i trwa przez pierwszą dekadę lat 2000. I to jest taki etap szukania nowego pomysłu na siebie i trochę błądzenia. To jest najsłabszy etap jego kariery, moim zdaniem. I potem mamy trzeci etap, czyli trzeci etap taki, w którym Spielberg już trochę wie, kim jest i trochę jest takim wujciem, trochę jest już takim Nestorem, ale
takim
też jest...
Andrzejem Wajdą amerykańskim.
Trochę Andrzejem Wajdą, ale ja muszę powiedzieć, że te wszystkie późne filmy Stevena Spielberga w zasadzie mi się podobają. Fablemanowie powiedziałbym, że są wręcz jednym z najlepszych filmów tego reżysera. West Side Story jest lepsze niż oryginał. Ja lubię nawet BFG, więc ja czekam na kolejny film Stevena Spielberga. Moim zdaniem on jest ciągle w formie. Jak najbardziej. Tutaj mogą się tylko fajne rzeczy wydarzyć. David Koepp to jest też taki fachura. Solidne scenariusze zawsze. Więc połączenie Davida Koeppa i Stevena Spielberga brzmi jak najbardziej atrakcyjnie dla mnie.
Niech będą najbardziej komercyjny projekt Spielberga w ostatnich latach.
No tak, bo to chyba jest taka przypadłość jego późnych filmów, że one się nie sprzedają, co?
No nie. Fablemanowie, mimo nagrody w Toronto, do piachu. West Side Story to była już w topa. Mhm. Player One sprzedał się przyzwoicie, ale chyba też poniżej oczekiwań. Czwarta władza w porządku, BFG w topa. Nie ma takiego wielkiego hitu, który rzeczywiście gdzieś tam zadecydował o tym, że Spielberg w latach 70. i 80. i 90. no był monolitem i największą gwiazdą Fabryki Snów.
Jest też coś takiego, że późny Spielberg jest już takim metareżyserem, że on kręci trochę filmy o sobie albo no filmy o swoich filmach. I Player One jest też takim filmem. I to jest chyba jedyny późny film Spielberga, którego nie lubię, bo on za bardzo na tych nostalgicznych oparach jedzie, na odtwarzaniu przeszłości lat 80. i spieniężaniu tylko tęsknoty za czasami młodości. Fablemanowie też są takim meta Spielbergowskim.
No i właśnie to jest moja zarzut do Fablemanów. Mm. Ten film zdecydowanie jakby w moich oczach by zyskał, gdyby Spielberg potrafił się odciąć trochę od samego siebie, robiąc ten film. Bo niektóre postacie niestety w Fablemanach tracą przez to, że on jakby nie potrafi się zdystansować i zyskać perspektywy na te postacie.
A to ciekawe, bo moim zdaniem akurat wielką atrakcją Fablemanów jest to, że to jest film, w którym Spielberg pokazuje, że jednak ma świadomość tego, jakie są pułapki i mielizny jego kina. Czyli on udaje mu się złapać dystans do siebie samego.
Wiesz,
tak mi się przynajmniej
wydaje. Nie, to ja to odczytuję inaczej, jako taki preemptive attack, prawda? Ja o tym powiem, żeby nikt mi tego nie zarzucił.
No ale wciąż powiedział o tym.
No ale to nie jest jakby świadome przepracowywanie tego, tylko po prostu odparcie ataku potencjalnych jego adwersarzy, prawda?
No ale żeby umieścić to w filmie, musiał być tego świadomy, nie?
No to, nie, to nie, nie
kura,
do końca
czy jajko,
tak. To jest, on jest świadomy może jak problemu, ale jednocześnie nic z nim nie robi. To jest po prostu wsadzone tam i przez to wszystko ten film robi się trochę miałki, ponieważ on nie jest w stanie dotknąć niektórych tematów, które porusza, to znaczy pokazuje palcem na nie i nic z nimi nie robi, ponieważ musiałby przepracować na ekranie samego siebie bardziej. Więc dlatego Fablemanowie to jest dobry, solidny film, wszystko z nim jest w porządku, jeśli chodzi na takim podstawowym etapie, ale żeby od razu uznać go za jakieś jedno z lepszych dzieł Spielberga, nie, zdecydowanie to nie ta półka.
No dobra, przechodzimy do innego Supermana amerykańskiego kina. Tym razem Supermanem amerykańskiego kina, o którym będziemy mówić, jest Superman. Bo pojawiły się nowe wieści castingowe dotyczące Supermana Jamesa Gunna. Tych wieści castingowych jest już trochę, od jakiegoś czasu systematycznie pojawiają się kolejne. No i poznaliśmy nazwiska aktorów, którzy wcielą się zdawać by się mogło ważne postacie w micie Supermana. Ale te wybory castingowe są o tyle zaskakujące, że to nie są jakieś wielkie hollywoodzkie nazwiska. I pytanie, czy możemy z tego wyciągać jakieś wnioski co do tego, jak dużą rolę te postacie odegrają w tym filmie? Czy nie powinniśmy takich wniosków wyciągać? To są oczywiście postacie Jonathana Kenta i Marty Kent, czyli ziemskich rodziców Supermana. Tak, i jak oceniacie te wybory? Mamy Neva Howell, to jest pani, która wcieli się w Marty Kent, i Prue Taylor-Vince zagra jak Jonathana Kenta. Przypomnijmy, że w filmach Zacka Snydera w te postacie wcielili się Kevin Costner i Diane Lane, czyli jednak aktorzy dużo większego kalibru.
To raz, a dwa, że zupełnie inaczej wyglądający. No i Diane Lane i Kevin Costner mają jednak prezencję hollywoodzkich gwiazd i są w zasadzie hollywoodzkimi gwiazdami. A to są aktorzy bardziej przypominający, no nie wiem, mieszkańców Midwestu. Aha. Stanów typu, nie wiem, Kansas, Nebraska, Missouri. I to jest ciekawe i to jest intrygujące. Zastanawiam się jakby co z tego wyniknie, ale widać ewidentnie, że James Gunn odcina się gdzieś tam grubą krechą od tego, co prezentowali wcześniejsi twórcy filmów o Supermanie i próbuje nam zaproponować coś nowego. Jakoś jestem dziwnie spokojny o te wybory castingowe.
Wydaje mi się, że w zasadzie nie powinniśmy być zaskoczeni tymi wyborami, ponieważ to potwierdza to, co James Gunn mówi od samego początku, czyli że jego film nie jest filmem typu Origin. Mm-hmm. A jeśli nie jest filmem typu Origin, to no, sorry, mamo i tato Clarka Kenta, ale nie jesteście w nim najważniejsi. Mm-hmm. Więc ja się zastanawiam, czy oni w ogóle będą jakby obecni w jego życiu tu i teraz, czy będą tylko pojawiały się w jakiejś retrospekcji albo czy w jakichś wspominkach. To jest bardziej intrygujące. To i te castingi sugerują raczej, że będą współcześnie, że może ich odwiedzić, prawda, na farmie. ale nie sądzę, żeby to były osoby, które mają do odegrania znaczącą rolę w filmie. Choć pewnie nie obędzie się bez sceny, kiedy prości ludzie przypominają Supermanowi o tym, co naprawdę w życiu jest ważne.
No ja się ucieszę, jeśli nie będzie czegoś w stylu słynnej, raczej niesławnej sceny z Kevinem Costnerem, który mówi, synu, nie ratuj mnie, żebyś nie ujawnił swojej sekretnej tożsamości. No to jest takie jedno z kuriozów chyba tego nowego kinowego uniwersum DC. Tak jak zresztą Marta. Wygląda na to, że i ojciec, i matka Supermana doczekały się kuriozalnych scen w filmach Zacka Snydera. Ale myślę, że James Gunn nie powtórzy tego błędu. To jest taki reżyser chyba, któremu możemy ufać. O tym jego Supermanie co prawda nie wiemy wciąż wiele, ale też mi się wydaje, że to jest dobry punkt wyjścia.
No tylko tutaj znów to jest problem z Supermanem polega na czymś innym. Na tym, że James Gunn robi jednocześnie Peacemakera sezon drugi.
I jest jednocześnie szefem wytwórni.
Jest szefem, dokładnie. To trzymanie kilku wróbli za ogon naraz, to jest to troszkę ciekawe i nie każdej osobie to się uda. Czy James Gunn jest w stanie kontrolować to wszystko, to się dopiero okaże w praniu, bo tak naprawdę my wszyscy żyjemy tylko i wyłącznie jego twórczością na portalach społecznościowych, na Threads głównie, prawda? Mhm. Bo to on lubi akurat tę platformę i tam chętnie się udziela, ale w rzeczywistości to my nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, nic ocenić, bo nawet James Gunn odciął jakby Peacemakera pierwszy sezon od nowego uniwersum i dopiero drugi sezon będzie tak naprawdę częścią nowego uniwersum. Więc jakby w teorii niby wiemy, co on jest w stanie zrobić w DC, a jednocześnie nic nie wiemy. A jednocześnie robi kilka rzeczy naraz i pamiętajmy o tym, że oprócz tych dwóch projektów on jeszcze nadzoruje inne, które są jakby na etapie pomysłów, pisania scenariuszy, film o Supergirl, prawda? I cała masa innych rzeczy, więc może skończyć tak jak Kevin Feige w Marvelu, że będzie miał za dużo tych rzeczy do roboty i jakość siądzie. Szkoda byłoby, gdyby ta jakość siadła, zanim jeszcze miała okazję wzlecieć w obłoki.
Zwłaszcza, że plotki krążą, że podobno to nowe uniwersum DC wcale nie jest tak dobrze zaprojektowane, jak mogłoby się wydawać, w związku z tym, że projektuje James Gunn, który jest świetnym scenarzystą, tylko tam się dużo kotłuje i klocki się przewracają, a reżyser cały czas musi doglądać różnych projektów, ale jest tym coś ojcowskiego. Nie macie wrażenia, że nie chce puścić tego Peacemakera, swojego syna, którego wprowadził na mały ekran, ciągle gdzieś tam się kurczowo trzyma i no chociaż dwa, trzy odcineczki nakręci i jeszcze coś tam napisze, mimo tego, że ma tego Supermana. No trzymam za niego kciuki, bo jest bardzo utalentowanym artystą, ale czas nie jest z gumy, doba nie jest z gumy. On ma rzeczywiście tych przedsięwzięć bardzo dużo, więc oby się nie zajechał. Wystarczy, że już stracił wszystkie naturalne włosy, wszystkie są siwe. Jak się spojrzy na jego zdjęcia, jeszcze sprzed dekady, to jest zupełnie inny człowiek. Biznes kinowy potrafi przejechać
Hollywood
się po ludziach.
Przed Hollywood i po
Hollywood. Z czasów PG Porn miał więcej czarnych włosów, ciemnych włosów.
No skoro mówimy o PG, to może to jest moment, żeby przejść do newsa o nagiej broni. Pamela Anderson dołączyła do obsady rebootu, czy raczej kontynuacji?
Jest jedno i drugie chyba w sumie.
Bo jeśli dobrze rozumiem, w głównej roli zobaczymy Liama Neesona, tak, który zagra nie Franka Drebina, tylko Franka Drebina juniora, tak? Czyli syna postaci, którą kreował Leslie Nielsen. No i u jego boku zobaczymy Pamelę Anderson. Jak widzicie ten wybór castingowy?
Intrygująco. To znaczy, to trudno nie być zaciekawionym tym castingiem, choćby z tego względu, że Pamela Anderson w niczym wielkim od lat nie zagrała. Mhm. Niby pojawiła się w tym nowym Baywatch, ale to był epizod na zasadzie mrugnięciem okiem do oryginału. Mhm. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam jej ostatniej roli w kinie, którą jakoś... Musiałbym zajrzeć na Filmweb i sprawdzić filmografię i pewnie okazałoby się, że nie widziałem jej ostatnich ról filmowych.
Ale to nie jest tak, że ona nie grała w komediach. No kurczę, pamiętam na przykład Superhero Movie, straszny film, na pewno też, w którym się pojawiła. Więc ten gatunek parodii filmowej...
W strasznym filmie trzecim była.
No, dokładnie. Więc nie jest jej obcy i potrafi się i śmiać z siebie, i potrafi się dobrze wygrywać żarty, które są zapisane w scenariuszu. Cały czas myślę o tym reżyserze, który piastuje stanowisko właśnie nadzorcy Nowej Nagiej Broni, czyli Akiva Schaffer. W jego filmografii to jest jak na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony ma świetnego Chipa i Dale'a, Brygadę RR, i jeszcze lepszą, bo uwielbiam ten film, Gwiazdorskie życie, Popstar, Never Stop, Never Stopping, a z drugiej strony jest też Sąsiedzka i Hot Rod, rzeczy zdecydowanie mniej udane.
No on jest częścią Lonely Island, prawda? Ja jestem fanem Lonely Island, ale ich piosenek, więc...
Ale Popstar było super.
Popstar było w porządku, tak, to było zabawne.
No ja jestem fanem Chipa i Dale'a, więc jeśli poziom z Chipa i Dale'a zostanie utrzymany, to jestem jak najbardziej na tak. Jeszcze wrócę na chwilę do tej Pameli Anderson, bo wydaje mi się, że jej casting w tym sensie ma sens, że Pamela Anderson funkcjonuje w przestrzeni takiej medialnej bardziej jako ikona niż jako aktorka, czy ktokolwiek konkretny aktorka z jakimś dorobkiem. Ona jest raczej postacią, ona jest raczej Pamelą Anderson, kropka, a nie Pamelą Anderson wcielającą się w kogoś tam. I to jest trochę... podobny status do tego, jaki miała Priscilla Presley, tak? A ona ma zagrać analogiczną postać, jeśli dobrze rozumiem. Więc w tym sensie wybór Pameli Anderson jest nie tylko zrozumiały, ale też wydaje się, że może być absolutnie trafiony.
No i do tego jeszcze Liam Neeson, który też jest trochę niewiadomo, bo on miał komediowe epizody, zagrał na przykład w filmie 10 milionów sposobów, jak zginąć na Dzikim Zachodzie.
Co było klapą.
Ale on był przyzwoity, tak mi się wydaje, i miał świetny epizod w serialu Rickiego Gervaisa Life's Too Short, gdzie wcielał się w samego siebie, jak przychodzi do Gervaisa i mówi, że chce zająć się stand-upem. Ale czy sprawdzi się właśnie w takiej formule szalonej, slapstickowej komedii?
Trzymam kciuki, że w końcu uda mu się zerwać z tym nieszczęsnym gettem, w jakie się sam wepchnął, czyli filmów sensacyjnych, thrillerów, akcji i tym podobnych, które robi na pęczki i może już konkurować tutaj z Johnem Travoltą i Bruce'em Willisem i paroma innymi aktorami.
No można powiedzieć, że został uprowadzony przez ten rodzaj kina.
Tak. Ale ciągle gra w filmach kinowych, co jest ważne. Bo na przykład John Travolta to już dawno zleciał gdzieś do jakiegoś takiego getta filmów straight to DVD, VOD, serwisy streamingowe.
Tak, to jest jego sukces, ale niemniej jednak fajnie byłoby go wreszcie zobaczyć w innej roli. Pamiętajmy, że Liam Neeson to kiedyś to był potężny aktor, to on potrafił zagrać prawie wszystko.
I ma 193 cm wzrostu, więc jest potężny i talentem, i rzeczywiście posturą.
Dobra, opuśćmy na chwilę kina, przenieśmy się na chwilę do przestrzeni telewizji, czy może raczej serwisów streamingowych. Platforma Max szykuje serial w Polsce. Co więcej, samo to w sobie jest wydarzeniem, co więcej, będzie to serial, który opowie o kulisach polskiej branży pornograficznej w latach 80. i 90. No brzmi co najmniej intrygująco chyba.
Przez lata oni dużo fajnych rzeczy wyprodukowali, no Watacha, Ślepnąc od świateł, jeżeli chodzi o produkcje serialowe. Przy filmach współpracowali z Agnieszką Holland, z Janem Matuszyńskim. Dużo dobrego zrobili. Więc smutno mi było, kiedy w 2022, jeżeli się nie mylę, ogłoszono, że zaprzestają w związku z tą wielką fuzją dwóch medialnych koncernów. No bo wiadomo, na amerykańskie pieniądze, amerykański portfel jest głęboki. I jak na polskie warunki, to koszty, które ponoszą, jeżeli wchodzą w produkcję, nie są jakieś specjalnie wysokie, a dobre rzeczy powstawały.
No ja szczerze mówiąc podchodzę do tego na razie sceptycznie, nie mówiąc o tym, że no bo niewiele wiemy, więc trudno powiedzieć, ale też temat polskiej branży porno lata 80. i 90. to jest temat dość dziwny, to znaczy ja zastanawiam się, jak oni chcą to ugryźć, prawda? Bo jakby jeśli to byłaby jakaś komedia, satyra, jakaś czarna komedia, to jeszcze by jestem w stanie w to uwierzyć i jakoś kupić. Natomiast jeśli to miałoby być coś na poważnie, to troszkę trudno traktować polską branżę porno jako zwłaszcza lata 80. i 90. jako coś poważnego, bo szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy na świecie ktokolwiek kojarzy polską branżę porno. A jeżeli Max
może to będzie
robi...
poważny serial o braku branży porno w Polsce.
Może. No bo jeżeli Max to robi, to jednak robi to raczej też pod kątem światowej dystrybucji, czyli wszędzie na Maxie miało być to dostępne. Czyli to powinien być, powinna to być rzecz, która jednak zainteresuje nie tylko kogoś w Polsce, ale kogoś też na świecie. I że dobrze byłoby, gdyby zwłaszcza pierwszy serial Max polski był, reprezentował jakiś poziom, który pozwoliłby widzom, na światowym widzom, użytkownikom platformy Max, jakby powiedzieć, o, fajne rzeczy w Polsce to robią.
Chociaż wydaje mi się, że ta dziwność albo nieobecność branży porno może być atrakcyjna sama w sobie. To może być opowieść o transformacji ustrojowej. Ten przełom lat 80. i 90. to jest taki okres dość atrakcyjny, chociaż też wydaje mi się, że powoli zaczyna być zużyty, bo mam takie przeczucie, czy raczej wrażenie, obserwacji, że co drugi polski serial toczy się gdzieś w tym okresie i co drugi film, który oglądamy na festiwalu w Gdyni co roku, rozgrywa się jakoś w PRL-u. Teraz właśnie lata 90. powoli zaczynają wchodzić i ten serial ewidentnie wpisuje się w tę tendencję.
Ale nie macie wrażenia, że mimo wszystko takie określenie jak polska erotyka trochę stała się marką na świecie, a to za sprawą 365 dni.
No tak, to, ale to już są późniejsze czasy.
Nie, przecież ten film dostał złotą malinę. No kurczę, stał się hitem wiralowym, kiedy ludzie komentowali na gorąco to, co oglądają na Netflixie. Więc mówmy się, seks poza tym wszystko sprzedaje. Więc jeżeli rzucimy branża porno, przełom lat 80., 90., Polska, no brzmi to na tyle egzotycznie, a jednocześnie tak trochę kinki, jak to mówią Amerykanie, lubieżnie, brudno, że na pewno
wiele osób będzie chciał to zobaczyć. Tak, ale to Netflix może sobie tak powiedzieć, bo zrobili o Rocco's i Freddy'm, prawda? Mhm. To jest rzecz, która jakoś jest rozpoznawalna na świecie. I nawet jeśli to jest włoski serial, i Amerykanie muszą czytać napisy, prawda, nie wiem, czy jest dubbing angielski zrobiony do tego serialu, to jednak to jakoś ich skusi, prawda? Polska branża porno to tak troszkę, nie wiem, czy skusi Amerykanie włączenia napisów.
Wydaje mi się, że Łukasz ma rację w tym sensie, że okej, nie mamy rozpoznawalnej na całym świecie gwiazdy porno, ale seks jest tematem rozpoznawalnym na całym świecie, więc może być tak, że on wystarczy, jeśli odpowiednio będzie wpasowany w tytuł czy w strategię promocyjną tego serialu, plus jeśli będzie to dobry serial. No wydaje mi się, że więcej będzie do powiedzenia o tym projekcie, jeśli poznamy jakieś nowe szczegóły, bo to ponoć ma być inspirowane prawdziwą historią, tak? Mhm. I ma mieć międzynarodową skalę, tak? Zarówno polscy, jak i zagraniczni aktorzy mają być zaangażowani w projekt. No zobaczymy, na pewno czekamy na kolejne wieści, co? Wydaje mi się, że to jest taki temat, który będzie interesował. A czy sam serial zainteresuje, no to zobaczymy. Ja bym skończył ten odcinek na takiej nucie pozytywnej, bo wydaje mi się, że to będzie nuta pozytywna. Edgar Wright wraca za kamerę wreszcie.
Yes.
Co więcej, nakręci nową wersję Uciekiniera. Nie wiem jak wy, ale ja Uciekiniera z Arnoldem Schwarzeneggerem uwielbiam.
O, kocham ten film. Kocham ten film.
Potencjał jest.
Tak, ale też warto wspomnieć o tym, że po pierwsze Uciekinier to jest oczywiście adaptacja luźna i bardzo, bardzo luźna.
Stephena Kinga.
Tak, Stephena Kinga, a.k.a. Richarda Bachmana. Zresztą sam Edgar Wright powtarza w wywiadach o tym, że on w ogóle zainteresował się tym remake'iem, dlatego właśnie, że ta pierwsza wersja z lat 80. no, w bardzo luźny sposób nawiązywała do tego, co napisał Stephen King, a on chciałby nakręcić wierną adaptację, co rzeczywiście daje pole do manewru, żeby pokazać coś, czego nie było w poprzedniej wersji, plus no, 40 lat później, już prawie tyle mija od premiery poprzedniego Uciekiniera, okazało się, że ta wizja zaproponowana przez Stephena Kinga no, jest coraz bliższa naszej rzeczywistości. To, że żyjemy przyklejeni do ekranów, uwielbiamy reality show. Świat mediów społecznościowych, no to tutaj czuć potencjał do tego, żeby coś zrobić. Edgar Wright jest super reżyserem, jest wybitnym stylistą, jednym z moich ulubionych w ogóle twórców. To, że nie nakręcił na przykład pierwszego Ant-Mana ciągle gdzieś tam jest krwawiącą rano w moim sercu, plus wspomnijmy o tym, kto ma zagrać główną rolę.
No właśnie, Glenn Powell, czyli wschodząca gwiazda Hollywood. Wydaje się, że to dobry wybór. Jak podobał wam się Powell, który... No, ostatnio widzimy go coraz więcej i chyba robi się coraz ciekawszy. Wręcz można by postawić tezę, że w Top Gun Maverick to on miał... On zagrał takiego czarnego konia tego filmu trochę, nie?
Glenn Powell wydaje mi się... Glenn Powell może mieć dobrą pozycję w Hollywood w najbliższym czasie, bo on okazuje się gościem, który jest w stanie, który się sprawdza w każdym gatunku. W tej komedii z Sydney Sweeney przecież jest
tylko
świetny.
Nie ty. Mhm.
Tylko nie ty. To jest naprawdę, pokazał fajny pazur komediowy. Dobrze się prezentuje, ma taką charyzmę, taką nieinwazyjną charyzmę, prawda, że jakby nie przyćmiewa za bardzo gwiazd, z którymi działa, a jednocześnie jest osobą, którą zapamiętujesz. I to, że więc to, że Uciekinier będzie ekranizacją Bachmana, Kinga, a nie remake'iem filmu, to tylko działa na korzyść też i jego, ponieważ nie będzie tutaj jakby bezpośrednich porównań do Arnolda Schwarzeneggera, który jest rewelacyjny w Uciekinierze. Te jego one-linery są po prostu przezabawne. To jak on tam gra sam z własnym wizerunkiem. I jakby trudno byłoby robić remake tego filmu. Więc robienie filmu, który jest złą adaptacją, bo to jest naprawdę, to podobieństwa są tam minimalne między książką a filmem. Więc naprawdę jest tutaj duże pole do popisu i to jest jeden z tych projektów, które na pozór wydają się być odświeżaniem tego, co znamy, tego, co jest dobre, a w rzeczywistości jest w stanie nam dać zupełnie coś nowego i stoją za tym ludzie, którzy naprawdę dają nam nadzieję na to, że to będzie oglądalne, że to nie będzie po prostu jakaś papka.
No ja powiem tak, Powell ma power. I zdecydowanie w Hollywood jest chyba głód nowych takich męskich gwiazd, które są w stanie być lokomotywą ciągnącą całą produkcję. No jest Timothée Chalamet, który za sprawą Wonki i ostatnio Dune pokazał, że jego nazwisko jest w stanie sprzedać film. Jednocześnie są to świetne filmy. A Powell również ma szansę to zagospodarować. Uratował komedię romantyczną do spółki Sydney Sweeney. Przecież Tylko nie ty zarobił $200 milionów na całym świecie. Nikt się tego nie spodziewał i to był taki sleeper hit. Bardzo tak, powoli gdzieś tam zdobywał swoją publiczność. Ma charyzmę, ma talent, ma urodę, czyli wszystko to, czego potrzebuje hollywoodzka gwiazda, a przy okazji też chyba jest całkiem niezłym scenarzystą, bo napisał Hitmana do spółki z Richardem Linklaterem.
Tak, to ja już widziałem ten film w Wenecji, on wchodzi do polskich kin już niedługo i ja jakkolwiek nie jestem wielkim fanem tego filmu, chociaż on był takim festiwalowym crowd pleaserem, tak to się mówi po angielsku. Podobał się generalnie publiczności festiwalowej, bo to jest bardzo przyjemny, bardzo taki ładnie skrojony film. Ale to, co ja wyniosłem z tego filmu, to jest to, że Powell jest dobrym aktorem. On jest współscenarzystą tego filmu, napisał scenariusz razem z Richardem Linklaterem i ewidentnie to jest rola, którą napisał sobie, żeby miał co zagrać. No i nie dość, że napisał sobie scenariusz, który dał mu szansę pokazania czegoś więcej niż dotychczas miał szansę pokazać na ekranie, to jeszcze dowiózł to. W sensie naprawdę zagrał ciekawą, wielopoziomową rolę, taką, która trochę bawi się różnymi wizerunkami gatunkowymi. Więc jak najbardziej. Glenn Powell to jest ktoś, na kogo chyba czekamy. No Twister jeszcze w tym roku. Twisters, przepraszam. No Twisters. Czyli nie wiadomo, remake, kontynuacja, tam szczegóły są ukrywane. Chyba teraz producenci się zapierają, że nie, że to jest zupełnie coś nowego, ale wydaje mi się, że to jest ewidentne kłamstwo i że powrócą postacie. Albo
może
przynajmniej
on jest synem,
no właśnie,
starych bohaterów.
Myślę, że będzie coś typu syn, córka. Czekacie na Twisters?
Czekam na Twisters. Ja bardzo lubię film z lat 90. Przez lata powtarzałem, że tam się świetnie efekty specjalne zestarzały. Nie wiem, czy
ja obejrzałem ten film po raz pierwszy parę miesięcy temu i średnio się zestarzały. Plus byłem też bardzo zawiedziony, bo to jest film Jana de Bonta, reżysera jednego z moich ulubionych filmów lat 90., czyli Speed Niebezpiecznej Szybkości. Mhm. I niestety ten film nie dorasta do poziomu Speed Niebezpiecznej Szybkości, chociaż ma bardzo ciekawy, absurdalnie wypełniony aktorami charakterystycznymi drugi plan.
Tak, tak.
Wystarczy powiedzieć, że Philip Seymour Hoffman tam gra w tym filmie.
Mało kto pamięta o tym, że on tam się przemyka na planie tego filmu się pojawia. A ja jestem akurat fanem Twistera, choć uważam, że to jest po prostu taka dobra popcornowa produkcja. To nie jest kino wysokich lotów, chociaż krowy tam latają dość wysoko. Ale naprawdę przyjemnie się to oglądało i to jest właśnie takie kino rozrywkowe, o którym Hollywood dzisiaj zapomniało. Takie kino, które nie musi ci zagłębiać się w historię, bo tam niby jest, prawda, cała ta sprawa rozwodowa, tam pary, nie pary i inne rzeczy, ale to są wszystko dodatki, to się tak, to tak ładnie, to sobie tak płynie, tak wszystko te, od jednej sceny do drugiej i nie ma takiego, takiej spiny, jak jest teraz, że najpierw musimy przez pół filmu opowiadać ci biografię poszczególnych bohaterów, by później pojawił się finał, w którym wszystko nagle łubudu robi, nie wiadomo skąd i dlaczego wszystko nagle razem musi się wyrzucić, wybuchnąć, rozwalić i bohaterowie stają przed ostatecznym starciem, prawda?
To jest też w ogóle ciekawe, że a propos tego, kto reżyseruje nowego twistera Twisters, Lee Isaac Chung, kojarzony do tej pory z małymi artystycznymi, niezależnymi filmami, no, Minari
tak?
Ciągle chyba taka jego perełka w karierze reżyserskiej, ale on podobno w jednym z wywiadów powiedział, że zainteresował się tym projektem i chciał stanąć za kamerą, dlatego że sam urodził się chyba w Missouri, gdzie tornada były na porządku dziennym, więc jakby to jest nieodłączna część jego dzieciństwa, dlatego też chciał się tym zająć. Ale ciekawe, czy wniesie jakiś taki pierwiastek ze swoich poprzednich filmów do Twisters. Czy jednak tutaj druga ekipa, drudzy reżyserzy będą na pierwszym planie i to oni zadecydują o tym, jaki ten film będzie.
Wszystko zależy od tego, kto decyduje o montażu, studio czy reżyser.
Słuchajcie, tak to jest. Zaczynamy rozmawiać o kinie. Mieliśmy rozmawiać o najnowszych wydarzeniach z przemysłu filmowego. Skończyło się tak, że dyskutujemy o blockbusterze z lat 90. No ale tak wyglądają rozmowy o kinach. Rozmowy o kinie raczej chciałem powiedzieć. Ta nasza chyba dobiega właśnie końca. Może ktoś ma jakieś końcowe myśli, końcowe apele do naszych słuchaczy. Ale główny apel do naszych słuchaczy jest taki, słuchajcie nas dalej. Jeśli macie jakieś komentarze do tego, co tu powiedzieliśmy, to piszcie w komentarzach na Filmwebie pod newsem, w którym znajdziecie ten podcast. O kinie rozmawiali dla was Marcin Pietrzyk, Łukasz Muszyński,
kłaniam się nisko,
Jakub Popielecki. Żegnamy się, do usłyszenia.
Cześć.